Tytuł kazania: Życie Jezusa Chrystusa, Jezus zgardzony w Nazarecie. Dziś słowo wypełniło się w Twoim życiu, lub dziś to słowo wypełniło się w Twoim życiu. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, wersety od 16 do 30. Dobrze, pamiętamy, że Jezus rozesłał swoich uczniów, posłał ich dwójkami. To była pierwsza wyprawa misyjna, na którą oni poszli. No i było to jakieś wyzwanie, tym bardziej, że Pan Jezus dał im takie konkretne ograniczenia w tych wytycznych, które wymagały od nich no, takiego polegania na Bogu, a nawet w pewnym stopniu polegania na tych, których spotkają, na ludziach, na domach, które będą godne, na domach, które otworzą się na zwiastowanie Ewangelii. A więc no, uczniowie musieli wykazać się wiarą. Wiecie, generalnie w życiu z Jezusem musimy wykazywać się wiarą. Jeżeli nie wykazujemy się wiarą, to najprawdopodobniej nie idziemy z Jezusem. Jeżeli cały czas trwamy w takiej strefie komfortu, która nie wymaga od nas żadnych kroków wiary, to najprawdopodobniej jesteśmy w miejscu, no, w którym nie ma Jezusa. Tak mówiąc, oczywiście obrazowo, ponieważ życie z Jezusem to jest życie wiary i wymaga robienia kroków wiary za każdym razem. A więc Jezus, posyłając uczniów, nie wymagał od nich niczego, czego by sam nie robił, bo posłał ich, a też sam poszedł, aby zwiastować Ewangelię w okolicznych miastach. Wiemy, że w tym czasie Jan Chrzciciel od blisko 10 miesięcy był już w lochach, w więzieniu, albo w tym momencie już, albo tuż potem straci życie, zostanie ścięty. Jesteśmy właśnie w tym miejscu mniej więcej i te wydarzenia, o których dzisiaj czytamy, prawdopodobnie dzieją się właśnie w tym miejscu. Uczniowie przybywają na misji, Jezus też się na nią udaje i właśnie prawdopodobnie w tym momencie udaje się też do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta, w którym nie był od momentu, jak je opuścił, gdy udał się po chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Prawda? Gdy wrócił, to pamiętamy, że wrócił do Kafarnaum, tam już zamieszkał u Piotra, ale do domu nie wrócił, do rodzinnego miasta. Musimy też pamiętać o tym, że miało miejsce to zdarzenie, pamiętacie? Ponieważ imię Jezusa robi się głośne, a to znaczy, że po prostu takie te lokalne media, czyli rozmowy przy stołach, w drodze, po prostu rozmawia się o Jezusie, co to się wydarzyło. To był temat w Galilei bardzo gorący, palący, o tym się po prostu rozmawiało, ludzie się wymieniali, co tam może nowego się wydarzyło, bo to było bardzo ciekawe. Imię Jezusa stało się głośne i pamiętamy, że pewnego dnia przyszła do Jezusa delegacja rodzinna. I no, chcieli go sprowadzić na ziemię, przerwać to szaleństwo, powiedzieć: zaraz, człowieku, no, ty jesteś tylko Jezusem, synem cieśli z Nazaretu, prawda? Musimy pamiętać, że Jan nawet podaje w 7 rozdziale, w 5 wersecie wydarzenia trochę późniejsze, że jego bracia nie wierzyli w niego. Tak jak sobie myślimy, że wszyscy, cała rodzina stała za nim murem, to jest nieprawda. Maria miała dylematy. Przyszła razem z nimi, by go zabrać przecież do domu z powrotem. Presja była wielka, ale to pokazuje też, że rodzina nie wierzyła w niego. Jan o tym pisze bardzo wyraźnie. Myślę, że warto jest o tym powiedzieć. Ludzie różne rzeczy mówili. Jezus jest a to Eliaszem, a to jednym z proroków. Prawda? No i jest właśnie w takim kontekście pojawia się w Nazarecie i tam mieszka Maria w swoim tym domu i prawdopodobnie jego rodzeństwo tam mieszka. Mateusz 13 rozdział, czytamy o tym, są z imienia wymienieni bracia i wspomniane są siostry Pana Jezusa. Oczywiście, jak mówiliśmy, przyrodni, ponieważ chociaż z tej samej matki, to nie z tego samego ojca, bo Jezus jest Synem Bożym. No i właśnie od teraz przeczytajmy Łukasza 4 rozdział, wersety od 16 do 20, żeby dobrze jakby wczuć się, jaka tam może być atmosfera, kiedy Jezus w końcu przychodzi do Nazaretu z powrotem. Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Inne tłumaczenia mówią, że zgłosił się, żeby czytać. Nawet nie to, że był poproszony, ale zgłosił się, że chce przeczytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy, właściwie rozwinąwszy zwój, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, zwinąwszy zwój, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Nadszedł dzień sabatu i co robi pobożny Żyd w dzień sabatu? Idzie do synagogi. I to było zwyczajem Pana Jezusa. On w sabat był w synagodze. Jesteśmy w niedzielę w zborze? Jesteśmy, gdy jest nabożeństwo w zborze? Dobrze mieć zwyczaj. Ludzie mówią, broń Boże, jakaś tradycja. Pan Jezus miał zwyczaje. I w sabat był w synagodze. I to była święta i koniec, kropka. Prawda? A więc udał się do synagogi i czytamy, że zgłosił się do czytania. I podali mu zwój. On go rozwinął. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie proroka Izajasza w dwóch miejscach. Najpierw otwórzmy 61 rozdział, pierwsze dwa wersety i zaznaczmy sobie tam palcem oraz trochę wcześniejsze miejsce. Izajasza 58 rozdział i werset 6. I to mniej więcej wyglądało tak, że Pan Jezus rozwinął ten zwój, zmierzył to wzrokiem, natrafił na to miejsce. Te miejsca były obok siebie w tym zwoju i taki odczytał. Nie przeczytał fragment od 58 rozdziału do 61, tylko te dwa wersy, które były, czy trzy wersy, które były obok siebie. I zobaczmy, najpierw 61 rozdział, wersety 1 i 2. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Zobaczcie, opuszczone jest, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Następnie, abym ogłosił rok łaski Pana i znowu opuścił dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. I teraz patrzcie, Izajasz 58, rozdział 6, werset. Opuszcza wszystko, czyli co? Lecz to jest post, który mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, to opuścił i tylko przeczytał, wypuszcza na wolność uciśnionych. I znowu resztę łamie wszelkie jarzmo, opuścił. Czyli co przeczytał? Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i wypuścił na wolność uciśnionych. Te słowa wybrał Pan Jezus. I potem czytamy, zwinął zwój, oddał słudze i usiadł. A to oznacza, że był gotowy, by mówić. Prawda? Bo my wstajemy, a w synagodze było tak, że jak nauczyciel siadał, to był gotowy, by mówić. Jak byłem w takiej wspólnocie Żydów mesjańskich, na takim poście siedmiodniowym pod Kijowem, tam podobnie. Pastor, rabin, kiedy zaczynał głosić, siadał za stołem. Prawda? I wszyscy widzieli, że rozpoczyna się właśnie nauczanie. A więc usiadł. No i był gotowy, żeby przemówić. Zapadła cisza. Jeszcze raz, pamiętajmy, Jezus jest w rodzinnej miejscowości, on nam się wychował. Tam byli na sali ludzie, którzy go pamiętali jako tego małego chłopaka, młodzieńca, który się uczył u boku taty, naprawiał dachy, może budował łodzie, może wytwarzał jarzma. Być może w grupie innych mężczyzn chodzili za pracą po innych miejscowościach, innych wsiach, bo Nazaret był zbyt mały, żeby z tego dało się wyżyć, z tamtych prac, więc oni chodzili po okolicznych miastach za pracą. No, oni go znali. On po prostu wyrósł wśród nich. No i co takiego on powie? 21 i 22 werset rozdziału 4 Ewangelii Marka, popatrzmy. Zaczął wtedy mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Które pismo? No, Izajasz 61 rozdział, Izajasz 58 rozdział, te trzy wersety. I wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Jezus powiedział rzecz niezwykłą. To wymagało odwagi. Spróbujmy sobie wyobrazić, że my mielibyśmy, będąc na jego miejscu, powiedzieć to przed naszym rodzinnym zborem. To jest proste? To nie jest proste. Ja pamiętam, pomagałem pewnej nowej wspólnocie, która powstawała i ta wspólnota była złożona z grona przyjaciół. I wiadome było, że żeby mogła się rozwijać, ktoś będzie musiał stanąć na jej czele. I tam było widać, kto powinien stanąć na czele tej wspólnoty. To był dobry kandydat. Ale oni mieli z tym poważny problem, bo oni całe życie robili wszystko razem. I jak tu teraz tego swojego brata traktować jako przywódcę? Prawda? No właśnie, Pan Jezus powiedział, dziś wypełniło się to pismo w waszych uszach. Co on chciał powiedzieć? Z jednej strony to był jego manifest. Do tej pory słowa te były niewypełnionym proroctwem, lecz dzisiaj wypełniły się w mojej osobie. To ja, Jezus, ten, którego znacie, jest sługą Pana zapowiadanym przez proroków. To mnie wybrał i posłał do was, abym dał wam wyzwolenie. Abym ślepych spośród was uzdrowił, głuchych, abym jeńców wyprowadził na wolność, prawda? Abym ogłosił rok jubileuszowy, czyli to był teoretyczny przepis. On nie funkcjonował w Izraelu. Ale idea była piękna i było wiadomo, że kiedy powróci Mesjasz, on to prawo wprowadzi. Co 50. rok miały być darowane długi. Wszystkie, jakiekolwiek by nie były. Co więcej, każdy mógł wrócić do swojej własności tego roku. Jeżeli nawet utracił swoją ziemię z powodu długów, to 50. roku mógł wrócić i powiedzieć, to jest ziemia moich ojców. Ona należy do mnie i ona tego dnia wraca do mnie. To był rok łaski, rok darowania wszystkich długów. Zupełnie niedawno, nie wiem ile czasu temu, taki rok właśnie był jubileuszowy. To był ten rok, kiedy doszło do pojednania tego nabożeństwa piątkowego, wielkopiątkowego w naszym zborze. Nie wiem, czy wiecie, że to był akurat rok jubileuszowy, 50. Z drugiej strony Pan Jezus powiedział, ponieważ tu jestem, dziś to słowo może stać się waszą rzeczywistością. Tylko czy jesteście w stanie uwierzyć? Czy jesteście w stanie przyjąć to z moich rąk? Czy będziecie w stanie dostrzec we mnie kogoś więcej niż tego Jezusa, który biegał tu pośród tymi domami? Czy wiecie, kim ja jestem? Ludzie byli poruszeni i nie jest powiedziane, że byli poruszeni, że on to pięknie mówi, tylko byli poruszeni tymi słowami łaski. Ale zaraz przyszło co? Sceptycyzm i zwątpienie. Zaraz. Przecież to jest syn Józefa. O czym my mówimy? Zobaczcie, ich serca zagrały, bo Słowo Boże, tak? Po prostu usłyszeli to słowo ich dotknęło. Ale zaraz, no przecież kto to mówi? No my cię właśnie znamy. No właśnie nie znali go, okazuje się. Nie wiedzieli, kim naprawdę jest. I okazało się, że jednak to zewnętrzne przeszkodziło im, aby to słowo wypełniło się w ich słowach, tak jak Bóg tego chciał. I to jest bardzo życiowa prawda. I zaraz, myślę, dojdziemy do tego, No to dlatego, że Pan Bóg bardzo często tak działa w naszym życiu. Posyła słowo przez kaznodzieję, posyła słowo przez brata i siostrę, posyła słowo przez czasami kogoś, powiedzielibyśmy, nieznanego nam. I czasami nie potrafimy tego słowa przyjąć, tylko dlatego, że posłaniec jest taki może nieadekwatny według nas. I opowiem za jakiś czas, jak to wyglądało w moim życiu. A więc ludzie byli poruszeni, poruszyło ich to przesłanie łaski Bożej. No ale ponieważ to mówi Jezus, no to jak to? Co ty będziesz nam ogłaszał rok jubileuszowy? I że kogo tutaj będziesz uwalniał, prawda? I popatrzmy teraz dalej, wersety 23-27. I rzekł do nich, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. O czym oni mówią? On, jak rozpoczął działalność, nie wrócił do swojej miejscowości. Te wszystkie rzeczy, o których oni słyszeli, to były gdzieś z okolicy. Ludzie mówili, że takie niesamowite rzeczy się dzieją. Oni tutaj mówią, czy nie powinieneś był zacząć od nas? Czy nie powinieneś być zacząć od domu swojego? Tam zacząłeś uzdrawiać, a czemu nam nie pomogłeś? Jak to, nie? Lekarze, ulecz najpierw samego siebie, to chodzi o to, zaczął być od własnego domu. Od własnej miejscowości. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, czyli Jezus widzi, że oni to myślą, że takie są ich myśli, nie? Że takie było ich nastawienie, jest w nich takie oburzenie, to tam iskrzy. Żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. Do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy Sarepcie Sydońskiej. Było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka. Żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Jest pewna zasada, która zadziałała wtedy w przypadku mieszkańców Nazaretu i działa również dzisiaj. Żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej. Prawda? Trudno jest ludziom patrzeć poza fizyczność, że ten ktoś, kogo znamy, może naprawdę przynieść nam Słowo Boże. Że naprawdę może Bóg go natknął, by coś do nas powiedzieć. A my mówimy zaraz, kim ty jesteś, żeby nam tutaj w ogóle coś mówić? Żeby mi coś mówić? Tylko zobaczcie, jak to jest, że Bóg połączył nas w Kościół, w zbór. I zobaczcie, jak to jest, że kiedy człowiek ma problem z grzechem, to najczęściej nie jest w stanie go dostrzec. Zgodzicie się, czy nie? No tak jest. Czy ty, czy ja? Jeżeli mamy problem z grzechem, coś się dzieje nie tak, to czasami potrzeba, żeby ktoś, kto widzi plamę pod moim brzuchem, jak to kiedyś mówiłem, prawda? Mógł mi powiedzieć, że ona tam jest. I Kościół taki jest zbudowany właśnie, na tym o to chodzi w ciele, że łączy nas to przymierze braterskie i nie tylko sobie tam chwalimy się, mówimy sobie komplementy, ale częścią tego naszej odpowiedzialności, naszego dzieła jest po prostu też powiedzenie bratu lub siostrze, słuchaj, grzeszysz. Ratuj się, nie idź w tą stronę, zawróć, opamiętaj się, co się dzieje, co się stało, dlaczego tak jest, prawda? No właśnie, trudno jest ludziom patrzeć poza fizyczność i dostrzec coś więcej niż tego chłopca, który wychowywał się pośród nas. Jak wierzę, Jezus przytacza jeszcze dwie historie, właśnie pierwsza jest historią z pierwszej królewskiej 17 rozdziału o wdowie Sarepty Sydońskiej z czasów Eliasza oraz druga o Naamanie w czasach Elizeusza z drugiej królewskiej z 5 rozdziału. Możemy sobie to poczytać. Przytacza po to, by jeszcze uratować tę sytuację. To jest jeszcze takie jakby wołanie z miłością, by jego krajanie jednak spojrzeli uważniej. I mówi im, dlaczego mają problem z tym, żeby przyjąć jego przesłanie. wskazuje im na problem. Posłuchajcie, o co chodziło w historii z wdową Sarepty Sydońskiej? O co chodziło w tej historii, pamiętacie? Był głód. Jak Jezus mówi, mało było wtedy wdów, które cierpiały głód? Mnóstwo ich było wtedy w Izraelu. Ale dlaczego został posłany do tej jednej? Bo tylko ta jedna, i to jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, nie Izraelka, tylko ta jedna była gotowa w tym czasie odebrać sobie i dziecku i dać prorokowi. Tam został posłany do niej, bo ona to słowo otrzymała i kiedy był głód i szła przygotować sobie ostatni posiłek, on przyszedł do miasta i mówi, przynieś mi trochę wody, a też przynieś mi chleba. Ona mówi, została mi ostatnia miarka. Idę właśnie to przyrządzić, zjem, a potem ja i moje dziecko umrzemy. A Eliasz mówi, nie wyczerpie się oliwa ani mąka, jak zastosuje się do tego słowa. I wiecie co? I ta kobieta poszła. I wzięła z tego, co było dla niej i dla dziecka i dała prorokowi, ryzykując, no nie wiem, dzień życia, dwa dni życia. Jedna wdowa pośród wszystkich kobiet w Izraelu, która była gotowa posunąć się do tego. Dlatego Bóg posłał tylko do niej Eliasza. W całym narodzie. I podobnie było w przypadku Elizeusza i Naamana. Ta historia również pokazuje, że potrzebne było posłuszeństwo słowu. I Naaman też miał z tym problem, ale namówiony przez swoich sług, zanurz się, panie, co ci szkodzi? W tej brudnej wodzie nie ma w moim kraju piękniejszych, czystszych rzek, ale panie, co ci szkodzi? Przyjechaliśmy tyle czasu, tyle kilometrów, po prostu zrób to, prosimy. I on to zrobił. I okazał posłuszeństwo Słowu Bożemu. I został oczyszczony. Jeżeli przyjmujesz proroka jako proroka, otrzymujesz nagrodę proroka. Czyli kiedy ktoś przychodzi do ciebie ze słowem, które Bóg mu daje, nawet jeżeli to jest słowo opamiętania i przyjmujesz je ze skruszonym sercem, jest w tym łaska od Pana do prawdziwego nawrócenia i błogosławieństwo. Jezus też powiedział, kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzymuje nagrodę sprawiedliwego. Ale ten prorok może być twoim bratem, a ten sprawiedliwy twoją siostrą ze zboru. I oczywiście, że możesz ich nie przyjąć, bo czemuż miałbyś ich słuchać? Ale jeżeli nie widzisz Krysi, tylko widzisz sprawiedliwą, która mi powiedziała to słowo i z tego powodu przyjmujesz, gotowy zbadać swoje serce, to otrzymasz nagrodę sprawiedliwego. A jeżeli nie patrzysz na Stefana jako na Stefana, tylko że przyniósł mi słowo od Boga, to otrzymasz nagrodę związaną z tym słowem. I zobaczcie, jakie to jest, że czasami nasza arogancja przeszkadza nam przyjąć słowo od Pana. I muszę wam powiedzieć, że nieraz do mnie przyszliście, od kiedy jestem tutaj pastorem, i nieraz miałem różne rozmowy. Niektóre były w takim tonie, Marcin, przemyśl to. Albo na przykład były w takim tonie, bracie, tak, 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 tak i tak. Albo czasami były to wręcz słowa, które miały mnie zabić. I muszę wam powiedzieć, jak Bóg mi świadkiem, wszystkie je badałem. Bo znam tę zasadę. Że Bóg posyła do nas słowo, a kiedy jesteśmy w problemie, najczęściej go nie widzimy. I potrzebujemy, żeby przyszedł do nas ktoś, kto nam przyniesie to poselstwo opamiętania. I czasami Bóg celowo robi, nie przez tego, kogo my tak kochamy, bo to byłoby najwspanialej, gdyby przyniosła mi moja mama. albo moja żona, albo mój przyjaciel. Tylko czasami Bóg posyła to słowo do nas przez kogoś. No cóż, a celowo. Bo jeżeli tam w nas jest pycha, arogancja, jest, wiecie, co ty mi będziesz tu mówić, to żeby to się objawiło i żeby człowiek mógł z tego pokutować. Chciałbym zadać wam pytanie, jak wy przychodzicie przez to? Bo dla mnie to jest trudne. Czasami ktoś mi powie, wyjdę do domu, trzasnę drzwiami, prawda? I co on tu będzie mi mówił? Zawsze, niech popatrzy na siebie, no normalnie, jak on mógł. I bierzemy tego Jezusa, z synagogi wyciągamy i pchamy go na skraj góry. Rzekomo to było 3 kilometry od synagogi, jeżeli to było to miejsce, bo dzisiaj bibliści się kłócą. Chwała Bogu, że to było 3 kilometry, jeżeli było. Bo gdyby to było 200 metrów, to byśmy go strącili. Ale wiecie, idziemy, pchamy, kłócimy się, że jak to, kto, on, czemu, a ja... A potem jedna myśl przyjdzie dzięki łasce Bożej, druga myśl przyjdzie dzięki łasce Bożej i... No może jednak. Zobaczcie, od 28 do 30 wersetu. Wszyscy w synagodze, słysząc to, co Jezus powiedział, zawrzeli gniewem. Powiem, że to jest taka zupełnie ludzka natura. Słuchajcie, no my nie lubimy, kiedy nam ktoś zwraca uwagę, albo kiedy nam ktoś nawet powie prawdę, tak wiecie, a już jak znamy go dobrze, a niekoniecznie jak łączy nas taka, wiecie, bliska relacja, no to nie zagotujesz się, nie zdenerwujesz się. No ja, najczęściej we mnie pierwsza reakcja to jest właśnie, że człowiek się zagotuje. Wypchnęli go z miasta, wywiedli na szczyt góry, na którym było zbudowane miasto i chcieli go zepchnąć w dół. Tu jest powiedziane, że wywiedli go aż na szczyt góry, co może jednak sugerować tę daleką odległość, prawda? Po co strącić w dół? Bo tak kamionowano bluźnierców. Bo może być tak, że w pierwszym momencie my traktujemy tego posłańca jak bluźnierce. Co ty sobie wyobrażasz? Strącano go ze skarpy, jeżeli nie zabił się po drodze, to potem jeszcze rzucano w niego kamieniami. I tak wyglądało kamienowanie. Tylko, że tutaj ono było bezprawne, bo nie było żadnego sądu. Nie było żadnego sądu. Bo tak człowiek postępuje w gniewie. Uważa, że to jest sprawiedliwe i po prostu jedziemy. Bez hamulców. I teraz zobaczcie, jak Biblia pokazuje, dalej w kolejnych księgach, jak to wyglądało w Kościele. Na przykład Pan Jezus uczył swoich uczniów. Jana 13 rozdział. Pan Jezus uczył swoich uczniów. Słuchajcie, kto z nas lubi zwracać komuś uwagę? Lubimy? Najchętniej byśmy powiedzieli, to nie moja sprawa, po co ja się będę ładował w ogóle w te problemy? A niech mu powie mama, niech mu powie tata, niech mu powie jedzą przyjaciele, po co ja mam mu to mówić? Przecież nikt nie lubi nikomu zwracać uwagi. No nikt nie lubi. Myślę, że nikt. Nikt normalny nie lubi zwracać nikomu uwagi. To jest problem generalnie. I zobaczcie, jest umywanie nogi uczniom Pan Jezus. Je umywa. Już parę razy na ten temat mówiłem, ale tutaj potrzebujemy zastosować tę lekcję. Umywa im nogi i mówi, czy wiecie, co wam zrobiłem? Prawda? No Pan Jezus obmył im nogi. One były brudne. Chciał powiedzieć, że żeby mieć z nim dział, muszą się obmyć. Nie muszą cali, ale każdego dnia zabrudzą się, więc żeby przyjść do Jezusa, trzeba po prostu, wiecie, no, obmyć się z tego brudu. Dnia powszedniego. I Pan Jezus mówi, dałem wam przykład, abyście jej wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. No więc, jakie jest zastosowanie? Zastosowanie jest takie, że jeżeli mój brat się pobrudził, to ja powinienem pójść umyć mu nogi. No ale to nie jest ani fajne, ani miłe. Nie tylko dla niego, ale również dla mnie. I zobaczcie, 20 werset, ja zawsze zwracałem uwagę na to, że on jest jakby wyrwany z kontekstu, tak jakby Jan go tutaj wrzucił, nie było gdzie, no to wrzuciliśmy go tutaj, ale nie da się go inaczej zrozumieć, jak w kontekście tego, co my dzisiaj tutaj mówimy. 20 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo pośle, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Pan Jezus mówi, jeżeli przychodzi do ciebie brat, odważył się, co za szaleniec, umyć ci nogi, bo zwrócił ci uwagę i zrobił to w taki sposób, że widzisz, zbadaj to, bo nie musisz od razu. Przemyśl to, przemódl to, ale nie lekceważ, nie spychaj go ze skały, nie spychaj go tam w przepaść, tylko po prostu przemódl to, przemyśl. Bo może się okazać, że chwała Bogu za te 3 kilometry do skarpy, bo to wystarczyło, żeby się zastanowić, przemyśleć, a jeżeli to jest, jednak ja go posłałem, przyjmij go. Bo kto przyjmuje tego, którego ja posyłam, mnie przyjmuje, mówi Jezus. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Czyli jest to sposób, w który działa Bóg. I Jezus powiedział, że my mamy działać. I jest to trudne, tego trzeba się uczyć. Szczególnie, kiedy na przykład są ludzie, którzy bardzo lubią innych napominać, prawda? No to wtedy to jest trudne. Ale myślę, że każdy z nas powinien po prostu głęboko się zastanowić, przemodlić, czy jest w tym jakaś prawda. A zobaczcie potem jeszcze jedno miejsce. Galacjan, może 2 Koryntian 5. 2 Koryntian 5 rozdział. To jest... Pan Jezus tutaj... Paweł chce coś powiedzieć ważnego. Paweł mógłby się powoływać na swoje kompetencje według ciała. Hebrajczyk z Hebrajczyków, Beniaminita, starannie wykształcony boku Gamaliela, mógłby sypnąć, ile zna języków, jest oczytany, obeznany, kompetentny faryzeusz z faryzeuszy i mówi tak, już odtąd nikogo nie znamy według ciała. I Paweł mówi, nikogo nie powinno obchodzić, że ja byłem faryzeuszem, ani nikogo nie powinno obchodzić, że byłem wykształcony boku Gamaliela. Pytanie jest, kim uczynił mnie Jezus, włączając mnie w ciało. I kim go uczynił? Apostołem. I zauważcie, że on nie broni nigdy, nigdy nie był atakowany z tego tytułu, że jest faryzeuszem. Tylko co atakowano? To kim on był w Chrystusie, a kim on był w Chrystusie? Apostołem. Apostoł Paweł mówi, liczy się to, kim my jesteśmy w Chrystusie. Nie interesuje mnie, kim był Piotr, że był rybakiem. Może dla niektórych to jest za nisko, i trudno im przyjąć jego poselstwo. Mnie to nie obchodzi. Ja wiem, że on jest uczniem Jezusa, jest apostołem. Głosi Ewangelię, którą głosił Jezus. Ja go słucham. Bo on ma mi do powiedzenia to, co było treścią nauczania Pana Jezusa. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, teraz już nie znamy. To, że Jezus był cieślą z Nazaretu, mnie w ogóle nie interesuje. On jest Synem Bożym. On jest Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. I dlatego ja oddaję mu cześć. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a to wszystko jest z Boga, który nas pojedna sobą przez Chrystusa, poruszył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Widać to tutaj? Widać, jak czarno na białym. Tą zasadę. Trudno ją zastosować, by być posłańcem i trudno ją zastosować, by przyjąć posłańca. Ale tak jest skonstruowany Kościół. Tak jest skonstruowany Kościół. I wielką lekcją jest to, by nie zepchnąć posłańca ze skarpy. I nie zabić go w bezprawnym sądzie, tylko po prostu zbadać serce i zastanowić się, a może Bóg przez niego ostrzega mnie, ogłasza mi tak naprawdę miłościwy rok Pana, rok łaski. Zobaczcie, jakie są rzeczy, które przeszkadzają nam czasami przyjąć Słowo Boże. Zewnętrzne, patrzymy na posłańca, ale też w nas, wewnętrzne. Czasami pycha, czasami arogancja, czasami gniew, brak pokory, albo na przykład nieposłuszeństwo, by zastosować Słowo Boże. Albo niewiara, by je zastosować, tak jak było w przypadku wdów i w przypadku innych trędowatych, jak mówi Pan Jezus do swoich rodaków. I teraz zatrzymajmy się na tej skarpie. Sojusz za miastem. Mieli go zepchnąć. Zeszło to powietrze z nich. Przemyśleli. I Pan Jezus przychodzi pośród nich. Może nawet patrzy im w oczy. Czy ktoś jeszcze przyjmie moje poselstwo? Czy ktoś jeszcze chce, by w jego dniu dzisiaj był miłościwy rok Pana? Ja nie wierzę, że on się na nich obraził. Ja jestem przekonany, że on chciał im usłużyć. I odszedł mimo. Drodzy bracia i siostry, wierzę głęboko, że odpowiedź na potrzeby zboru jest w zborze. Że Pan Bóg tak zbór połączył i tak tutaj powłączał konkretne osoby, że tutaj są wszyscy, którzy są potrzebni, by ten zbór rósł. I by się miał dobrze. Nie potrzebujemy zaciężnych sił, by szło nam dobrze i było dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg z pomysłem i z mądrością nas połączył. Tak różnych. I ja jestem głęboko przekonany, że w naszym zborze nie ma deficytów. Nie ma. Tylko czasami jest nam trudno przyjąć poselstwo albo wejść w rolę posłańca. No bo po co sobie komplikować życie? Prawda? Ale tak jak jesteśmy ciałem w tym zborze, to wystarczy, aby żyć na chwałę Jemu, abyśmy wszyscy mieli się dobrze i abyśmy wszyscy byli szczęśliwi i abyśmy wszyscy wzrastali i abyśmy jako zbór wykonywali Boże dzieło. Amen.